Wolna antena. Radia Wnet.
No, dzień dobry Państwu, już teraz w nowej, na nowej antenie, na nowej drodze, ale kontynuujemy nasze sprawy, które nas tak bardzo, bardzo obchodzą, jak również nasi przyjaciele, przyjaciele Radia Wnet, między innymi pan profesor Marek Marian Drozdowski, historyk, znany, popularny, wiele lat pracujący dla Warszawy. Pomniki, Kościuszki to jego zasługa i inne. A poza tym Sienkiewicza oczywiście i Poczyński wtedy dał 100 tysięcy dolarów i tak dalej, i tak dalej. Dzień dobry panie profesorze. Witam pana.
Witam radiosłuchaczy i pana redaktora.
No więc panie profesorze, dzisiaj jest, mam problem, bo tak, z jednej strony rok Halera, z drugiej strony sprawy zbliżającego się stulecia państwa i pana aktywność, pańskie książki. Od czego by tu zacząć? Może zacznę ad ovo, żeby pan przypomniał troszeczkę, jak do tej historii i w jakim zakresie, bo wiemy, że dwudziestolecie to jest pana pasją. Kwiatkowski, Paderewski,
Grabski,
Starzyński. Tak długo mógłbym wymieniać tych książek, to się zebrało dużo. Jak pan trafił w ogóle do historii? Dlaczego do historii? Pan jest właściwie też ekonomistą.
Więc ja jestem synem Szwoleżera, czyli żołnierza pierwszego pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, a wcześniej członka Polskiej Organizacji Wojskowej. Więc oczywiście dom mój żył marszałkiem Piłsudskim.
Z Duńskiej Woli, tak?
Nie, w Łasku. Miasto powiatowe.
Daleko.
I po prostu poprzez ojca już w dzieciństwie wiedziałam o wielu sprawach. A poza tym, jako rocznik 32, przeżyłem pierwszą defiladę jako Zuch 11 listopada 38 roku na czele Zuchów i dowiedziałem się o harcerstwie, dlatego że moja kochana mama świętej pamięci Helena Sosnowska należała jeszcze do tajnego harcerstwa żeńskiego w moim mieście. No oczywiście przeżycia okupacyjne, obóz na Łąkowej w Łodzi, wysiedlenie, troska o ojca, bo baliśmy się, że jego uczestnictwo w powstaniach śląskich może skończyć się tragedią rodzinną, bo wielu jego kolegów po prostu zastosowano gilotynę. Szczególnie do tych aktywnych we wrześniu 1939 roku na Górnym Śląsku. No i oczywiście pamięć o życiu rodziny, opowiadania, pieśni ciągle wykonywane przez ojca, który grał na kilku instrumentach, zachęciła mnie do studiowania historii. Co prawda skończyłem Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Szczecinie, i praca traktowała o kolejowej obsłudze portu szczecińskiego. Praca poprzedzona pracą licencjacką wielu moich koleżanek, tej mojej sympatii.
I Świnoujścia też, czy tylko Szczecina?
Tylko Szczecina. Wtedy. Ale wtedy miałem zaszczyt poznać wielu ludzi Eugeniusza Kwiatkowskiego. Czyli moimi...
premiera.
Któremu zawdzięczamy rozbudowę Gdyni, magistrali Śląsk-Gdynia, początków polskiej floty handlowej, budowę COP-u, a po wojnie odbudowę gospodarki morskiej, kiedy był komisarzem do spraw odbudowy gospodarki morskiej w latach 45-48. Wszystko te kontakty z ludźmi Eugeniusza Kwiatkowskiego spowodowały, że tematem pracy doktorskiej, którą otworzyłem w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, była właśnie działalność gospodarcza rządu polskiego w latach 36, 639 kierowana przez wicepremiera i ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego. I to spowodowało moje olbrzymie zainteresowanie Kwiatkowskim, który pomagał mi, bo korzystałem z jego konsultacji, z jego biblioteką, z jego ludźmi, których rekomendował w czasie moich stypendiów francuskich. Więc w każdym razie tak, kontakty z uroczym człowiekiem Eugeniuszem Kwiatkowskim spowodowały, że udało mi się wydać 3 tomy archiwum jego, to znaczy wspólnie z panią Obrąpalską, młodszą córką, wydałem archiwum polityczne Kwiatkowskiego w wydawnictwie sejmowym. Następnie Polityka morska Eugeniusza Kwiatkowskiego. Wydałem to dzięki pomocy pana Szczurka, prezydenta Gdyni. I działalność inwestycyjną i budowę COP-u wydałem w Stalowej Woli. No więc oczywiście postać Kwiatkowskiego została przeze mnie dość wszechstronnie udokumentowana i była przedmiotem pracy doktorskiej, za którą dostałem, przepraszam, nagrodę polityki. Ale obok Kwiatkowskiego postacią niesamowicie fascynującą dla mnie był Władysław Grabski. I tomy jego źródeł wydane oraz jego biografia i także opinie o jego dokonaniach, wszystko to zawdzięczam pomocy Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, który ma najpiękniejszy chyba kampus w Polsce dzisiejszej, naszej. Mianowicie Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a konkretnie rektorowi Tomaszowi Boreckiemu. Więc to jest Grabski. Ale oczywiście cały czas obok tych dwóch wielkich ekonomistów, działaczy polityki gospodarczej, fascynowała mnie postać Piłsudskiego. I z myślą o narodzinach niepodległości w tym roku wydaje 2 książki o nim. Mianowicie drugie wydanie książki Józef Piłsudski, naczelnik państwa polskiego 1918-22. To jest drugie wydanie w Rytmie. I pierwsze wydanie książki pod tytułem Myśl społeczna i działalność polityczna Józefa Piłsudskiego. I dzięki pomocy wydaje w Stalowej Woli. Aha. Z tym, że ta książka, którą niedługo państwo będziecie mieli do swojej dyspozycji, jest wzbogacona wspaniałym biogramem Eugeniusza Kwiatkowskiego dotyczącą Piłsudskiego. Więc to będzie książka i Kwiatkowskiego, i moja. Dzięki uprzejmości rodziny Kwiatkowskich mogłem ten biogram, wspaniały biogram. Dlaczego? Dlatego, że...
Ale biogram o Piłsudskim.
Biogram Piłsudskiego. O Piłsudskim. Dlaczego? Dlatego, że on nie pisze z pozycji hagiografii, aha, tak jak większość książek o Piłsudskim, ale pisze też jako Piłsudczyk, który nie służył w pierwszej brygadzie, miał pewien dystans, dlatego że przez tych, którzy uważali, że mają monopol na Piłsudskiego, żołnierzy pierwszej brygady, był często krytykowany. Więc w każdym razie praca o Piłsudskim będzie moim wkładem, ale muszę się pochwalić, że dzięki mojej przyjaźni z działaczami Instytutu Piłsudskiego w Londynie i Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku, a przede wszystkim pamięć o współpracownikach, dowódcach ojca i moja pamięć o wybitnym historyku, który był honorowym Piłsudczykiem, świętej pamięci profesorze Zbigniewie Wójciku, który był wspaniałym autorem biografii Jana Kazimierza i Sobieskiego.
Związany z Piłsudskim przez ojca.
Przez ojca starszego sierżanta, który był na służbie
U Piłsudskiego,
a później prezydenta Raczkiewicza i zginął w czasie nalotu na Londyn. Wspaniała postać świętej pamięci profesor Wójcik. No i ja właśnie miałem trudne zadanie. Przekonać prymasa Wyszyńskiego i przekonać prymasa Klempa, żeby zgodzili się na epitafium marszałka Piłsudskiego w katedrze.
Warszawskiej.
No i oczywiście te rozmowy kończyły się zawsze tak. Pierwsza rozmowa z prymasem Wyszyńskim. Panie profesorze, a co by pan zrobił na moim miejscu, bo dzisiaj pan przychodzi z taką inicjatywą, a wczoraj przyszła delegacja rodzin warszawskich, którzy stracili swoich najbliższych w przewrocie majowym. Było ich 392, wielu rannych, później
prawie
zginęli.
Prawie 400.
Więc w każdym razie, no ja oczywiście odpowiadam, że zgodziłbym się na pogrzeb. Obie strony walczyły ze sobą, jedni wierni Piłsudskiemu, drudzy prezydentowi Wojciechowskiemu, w służbie dla Polski. Podobne argumenty przedstawił prymas Glemm. Więc myśmy zwrócili się do Stolicy Apostolskiej z prośbą i Jan Paweł II podjął ostateczną decyzję w sprawie tego epitafiu.
To było w roku,
miałem,
którym?
W 88. I miałem zaszczyt właśnie na prośbę prymasa Glempa przygotować w katedrze, czyli archikatedrze świętego Jana, wykład na temat rola Kościoła i Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości. I ta moja książka, wydana przez Stalową Wolę, przez prezydenta Stalowej Woli, pana Nadbrzeżnego, kończy się tym moim przemówieniem w katedrze. To dla mnie jest taka miłe wspomnienie starań, zresztą nie tylko moich, ale
A
wielu
gdzie
przyjaciół.
Jest, tablica, gdzie to jest umieszczone
no
w
jest
katedrze,
w,
po prawej
centrum,
stronie.
Tak, w centrum, niedaleko od Moskiego, niedaleko niedaleko Grabskiego, niedaleko Korfantego, także Starzyńskiego. Więc w każdym razie to zaangażowanie moje związane jest nie tylko z biografią Piłsudskiego, ale przekazałem Muzeum Niepodległości pracę pod tytułem Budowniczowie II Rzeczpospolitej, czyli 35 biogramów wybitnych polityków, wybitnych generałów, wybitnych duchownych, a także artystów zaangażowanych w odzyskanie niepodległości. Z częścią rodzin tych wybitnych miałem zaszczyt współpracować, więc muszę się podzielić taką radosną informacją. Byłem organizatorem wizyty pani Piłsudskiej Jaraczewskiej, najmłodszej córki, na Litwie. I proszę sobie wyobrazić, znajdujemy się w Pikieliszkach, a więc w tej takiej siedzibie oddanej przez żołnierzy Piłsudskiemu i melduje się szef kołchozu, towarzysz Drozdow. I mówi, szanowna pani marszałkówno, wczoraj na posiedzeniu kołchozu jednomyślnie postanowiliśmy nasz kołchoz nazwać imieniem Józefa Piłsudskiego.
I udało się to potem załatwić?
No oczywiście, nie. Brawa, no tak było. No.
Ale czy tam dalej to zatwierdzili?
No nie już pewnie się w ogóle Litwa zaczęła wyzwalać, no więc tak. Nie trzeba było zatwierdzać. A oni się oczywiście są do dnia dzisiejszego dumni. A później w Żułowie byliśmy na miejscu dworku Piłsudskich. Tam stoi taki duży dom. Robiliśmy sobie zdjęcia pamiątkowe i w miejscowym kościele setki naszych rodaków nieraz robili kilkadziesiąt kilometrów, żeby zobaczyć panią Piłsudską. No i te wierszyki Bełzy i te łzy i te meldunki starych żołnierzy Września, żołnierzy AK. No wszystko to wskazuje, że ta tradycja
jest,
ciągle trwa. No i teraz Światowy Związek Polaków na Litwie w Żułowie stworzył taką Aleję Pamięci Narodowej, gdzie wybitne postacie są eksponowane tam, w miejscu urodzin marszałka. Więc jak pan widzi, to moje zaangażowanie jest dość konkretne w obchody stulecia. Przygotowaliśmy wspólnie moje urocze doktorantki, ja, moi przyjaciele z Muzeum Niepodległości, kalendarium Narodzin Niepodległości od wymarszu Beliny, to znaczy 3 sierpnia, od początku I wojny światowej, do uzyskania potwierdzenia granicy wschodniej. A nastąpiło to dopiero 15 marca 1923 roku. Tyle lat.
23
roku w czasie gabinetu Sikorskiego. Więc w każdym razie to będzie praca. A poza tym też napisałem książkę dla wydawnictwa Zakładu Historii Ruchu Ludowego wybitni Polacy w moich wspomnieniach. Ale to dotyczy nie tylko ludzi budowniczych II Rzeczpospolitej, ale także ludzi polskiej emigracji politycznej. Miałem zaszczyt przyjaźnić się z prezydentem Kaczorowskim, znać generała Kukiela, no przede wszystkim
historyka.
Przyjaźniłem się z przewodniczącym Stowarzyszenia Pisarzy Polskich na Obczyźnie Józefem Galińskim i innymi. No a po wojnie przede wszystkim cenię sobie moją współpracę z profesorem Lorencem, z Markiem Kwiatkowskim. Pamiętam naszą rozmowę tutaj u pana. Mój przyjaciel zasługuje na pamięć. Więc w każdym bądź razie pokazuje ludzi stulecia mojej subiektywnej...
No właśnie, ale tutaj, ponieważ już czas nas goni, musimy jeszcze, pragnąłbym poprosić o wspomnienie o generale Hallerze, który miał ten rok, kończy się
więc
jego rok.
Dlaczego rok Hallera był przedmiotem specjalnej uchwały Senatu? Więc oczywiście chwała kolegom, historykom, którzy zainspirowali władzę Senatu. Zorganizowano sesję na zamku na ten temat i przy udziale także Centralnej Biblioteki Wojskowej imienia Józefa Piłsudskiego, Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego i także naszych instytucji. Więc dzisiaj też jest zebranie w Polskim Towarzystwie Miłośników Historii, jak gdyby kontynuacja tego, którą organizuje pan Krzysztof Komorowski, przewodniczący sekcji historii wojskowości. Dlaczego rok Hallera? Po pierwsze dlatego, że 100 lat temu, w czerwcu, prezydent Francji, Poincaré, powołał Armię Polską we Francji.
Błękitną.
Armię Polską we Francji. I ta armia skupiała z jednej strony jeńców armii niemieckiej, którzy w obozach przeszli do tej armii, czyli Polaków służących, no wiadomo, obowiązkowo w tej armii. I to był największy, że tak powiem, wkład.
Oddział.
Czy jeńców, bo największa liczba jeńców znalazła się we Włoszech, to jest ponad 30 tysięcy. Ale obok tego...
Armia ile określamy? No dużo.
Armia, która wróciła do Polski, liczyła 67 tysięcy.
67
tysięcy.
To było potęga.
Generał Haller mówi o 100 tysięcach, ale faktycznie 67
tysięcy. No ale to potęga, 67 tysięcy?
Tak, ale proszę mnie posłuchać. Dlaczego potęga? I słusznie pan mówi potęga. Można powiedzieć pięść uderzeniowa.
Tak.
Nasza armia była biedna. 1/3 latem 20 roku nie miała obuwia. Nie miała czołgu, nie miała samolotów, nie miała urządzeń komunikacyjnych, małą ilość armat, haubic i tak dalej. Natomiast armia, którą zbudowaliśmy dzięki pomocy Francji, za pieniądze francuskie przede wszystkim. Polonia dała ochotników, ale zakup sprzętu, przygotowanie tego sprzętu, wyszkolenie funkcjonowania tego sprzętu, to zasługa Francuzów. Także większość oficerów w tej armii, ponad 1400, stanowili Francuzi, którzy mieli doświadczenia bojowe z kilkuletniej wojny z Niemcami.
Pierwszej
wojny światowej. Więc Francuzom i przyjaźni polsko-francuskiej zawdzięczamy powstanie tej armii. Na czele tej armii, po ich pierwszym przeszkoleniu przez Francuzów, stanął 6 października, dopiero 6 października 1918 roku, generał Józef Haller, bohater 2. Brygady Legionów, który się przedarł przez bolszewicką, i to było bardzo trudne zadanie, przedarł się przez Archangielsk, prawda, przedarł się do Francji i został tutaj też członkiem Komitetu Narodowego Polskiego. Protektorat nad tą armią objął Komitet Narodowy Polski pod przewodnictwem Romana Dmowskiego. I kiedy ten protektorat został objęty, armię tą traktowano jako armię sojuszniczą Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Stanów Zjednoczonych. I tylko ta armia, a nie oddziały, które funkcjonowały w Polsce, były traktowane jako sojusznicy. Także dochodziło do tego, że kiedy Józef Piłsudski 16 listopada wysyła telegram o powstaniu niepodległej Polski jako Polski sojuszniczej, to ten telegram nie dociera do premiera Wielkiej Brytanii i tak dalej, tylko do Komitetu Narodowego Polskiego, bo on jedynie był traktowany jako reprezentant interesów Polski. I teraz na tle tego dochodzi do historycznej roli Ignacego Jana Paderewskiego, który wykorzystał stulecie śmierci Kościuszki, obchodzone bardzo uroczyście i na emigracji, i w Warszawie, i we Lwowie, i w Krakowie, i oczywiście w Poznaniu, gdzie powstały obywatelskie komitety stulecia. W Warszawie w ogóle 15 października zostało uznane jako święto narodowe. Zwolniono ludzi z pracy. Nabożeństwa, tablice kościelne, pomniki, rzeźby i tak dalej. I Paderewski wykorzystał stulecie niesamowicie popularnego bohatera dla Polonii Amerykańskiej, Tadeusza Kościuszki, żeby zorganizować zaciąg ochotników amerykańskich do tej naszej armii. Oczywiście niechętnie rząd amerykański patrzył na to. Odrzucił jego pierwszy projekt zgłoszony na zjeździe Sokołów, ażeby stworzyć 100-tysięczną armię imienia Tadeusza Kościuszki w Stanach Zjednoczonych jako armię przy armii amerykańskiej. No trzeba zrozumieć Amerykanów. Jeżeli Polakom zezwolimy, no to zażądają inne mniejszości, prawda? Irlandczycy, Żydzi i tak dalej. I co będzie z naszym państwem? Nastąpi dezintegracja armii amerykańskiej. Więc oni się nie zgodzili na to, ale zgodzili się po wielu staraniach Paderewskiego poprzez pułkownika Hausa, który był ekspertem prezydenta Wilsona do spraw europejskich, a Wilson dzięki Paderewskiemu i innym już 22 stycznia 17 roku mówił o prawie Polski do niepodległości i to wywołało olbrzymią ilość proamerykańskich demonstracji, przyjaźni. Więc Paderewski jest ideowym przywódcą Polonii i załatwia ochotników do tej armii.
I przekonał Wilsona to też.
Przekonał Wilsona. I w związku z tym, i Paderewski cieszy się dużym autorytetem, dlatego że to organizuje koncerty. Jest osobą no nie mniej znaną niż Sienkiewicz, który umiera w 16 roku. Jest znaną, jest, umie rozmawiać na świetne języki, umie rozmawiać z wszystkimi. I zawsze robi to taktownie, broniąc oczywiście naszych interesów narodowych. Także przywódcy później mocarstw zwycięskich w czasie konferencji wersalskiej jako pierwszego partnera traktują Paderewskiego, który jest już premierem, ministrem spraw zagranicznych i przewodniczącym polskiej delegacji pokojowej. Chociaż powiedzmy prawdę, mózgiem tej delegacji jest Roman Dmowski, który ma lepsze zorientowanie, ma większe doświadczenie polityczne i nie patrzy na politykę emocjonalnie, tak jak nasz Paderewski. Ale dzięki Paderewskiemu udaje się ten konflikt Roman Dmowski-Piłsudski złagodzić, doprowadzić do porozumienia i przyjazdu tej armii do Polski pod koniec kwietnia 1919 roku. I proszę sobie wyobrażać, przyjeżdża 67 tysięcy żołnierzy, przyjeżdża 120 czołgów, których nie mamy, przyjeżdża 100 samolotów, kilka batalionów saperskich, przyjeżdża olbrzymie doświadczenie bojowe.
Siła.
I to jest pięść uderzeniowa naszej armii. I ta pięść uderzeniowa zostaje zaangażowana najpierw na froncie polsko-ukraińskim. Ona decyduje o naszym zwycięstwie w wojnie z Ukraińcami, o Lwów i Galicję Wschodnią. Później na front krakowsko-śląski i generał Halle jako dowódca tego frontu pomaga powstańcom, którzy przegrali pierwsze powstanie śląskie, pomaga zorganizować obozy pomocy, a następnie tworzy armię Pomorze i przejmuje Pomorze słynną dniem 10 lutego 1920 roku za ślubin z Bałtykiem. No i następuje później powołanie go na generalnego inspektora Armii Ochotniczej, na prezesa Związku Harcerstwa Polskiego i na dowódcę całego Frontu Północnego, który odgrywa kluczową rolę w Bitwie Warszawskiej.
Proszę Państwa, będziecie mogli posłuchać jeszcze raz, jeżeli się zdecydujecie, na FM Radio Wnet. Będzie to wszystko powtarzane i na wieki wieków zarejestrowane. Proszę tylko zauważyć, jak pan profesor Drozdowski w gruncie rzeczy emocjonalnie Piłsudczyk pięknie i prawdziwie mówi o konkurencie Piłsudskiego, Romanie Dmowskim, o Halerze. To jest jednak bardzo, bardzo ładne i mądre i naukowe. Panie profesorze, dziękuję panu bardzo za tą wizytę i dziękuję panu za to, że pan tak wspaniale potrafi w krótkich słowach tak ważne sprawy syntetycznie zebrać. Teraz będziemy się łączyli również z panem, pana profesorem ważnym. Na pewno pan go zna dobrze, Witoldem Kierzunem.
I pozdrawiam, proszę.
I pozdrawia pan. Pan profesor Witold Kierzun, który już...
Proszę nie mówić, bo wie pan, jakiś głos krzyczący coś.
Aha. Nie... Panie profesorze, Stefan Truszczyński, Radio Wnet. Dzień dobry, czy teraz pan słyszy?
Teraz słyszę dobrze.
Dobrze. Tak. Tu jest w studio pan profesor Marek Marian Drozdowski. Opowiadał o sprawach związanych z przyszłorocznym stuleciem, o swoich przygotowanych książkach. I chcę pana pozdrowić i na sekundę oddaję mu głos.
Dobrze, dziękuję serdecznie.
Serdecznie pozdrawiam pana. Pamiętam nasze spotkanie, nasz film z udziałem małżonki i dyskusję o roli powstania warszawskiego. Słyszy pan, nie?
Kłaniam się serdecznie.
Halo?
Tak, słyszy pan profesor.
Więc proszę pana, chcę powiedzieć, że Artur Śliwiński, przewodniczący Rady Obrony Stolicy w 20 roku i wiceprezydent Warszawy, najpierw wydał historię powstania kościuszkowskiego, listopadowego i styczniowego i zostawił w archiwum Polskiej Akademii Nauk Pałacu Staszica zostawił swoje refleksje na temat roli powstania warszawskiego. Łączy to oczywiście z całą naszą tradycją powstańczą. Staramy się wydać z panią Krajewską, dyrektorką tego archiwum, te materiały, ale chcę pana serdecznie pozdrowić i powiedzieć, że ci nasi krytycy, a jest ich sporo, mają odpór w tych wspaniałych poglądach Artura Śliwińskiego. Ja też w najbliższym numerze Historia i Pamięć i Muzeum Niepodległości podejmuję polemikę z panem Sową na ten temat. W każdym razie serdecznie pozdrawiam i zawsze mile wspominam nasze spotkania także w Muzeum Powstania Warszawskiego.
Dziękuję bardzo. Czy panie profesorze, teraz się zwracam do pana profesora Witolda Kierzuna. Dzień dobry jeszcze raz. Witam pana serdecznie. Może dzisiaj taki pomysł mi przyszedł do głowy. Mówił pan, rozmawialiśmy przed kilkoma miesiącami, bo te rozmowy kontynuujemy raz na miesiąc. I mówił pan wówczas, przypominając o zbliżającym się stuleciu pana urodzin, to już tylko za 4 lata, i kogo by pan zaprosił do Jabłonnej na te uroczystości? Ze współczesnych, z ludzi, którymi pan się styka.
Przede wszystkim chciałbym zaprosić, oczywiście tych członków mojej dalszej rodziny, która jeszcze żyje, prawda, bo mam w tej chwili już bardzo, bardzo odległą rodzinę. Ale poza tym jeszcze te wszystkie osoby, z którymi miałem satysfakcję, prawda, kontaktowania się, że tak powiem, intelektualnego, prawda, moich kolegów ze świata nauki. No i jeszcze tych wszystkich moich kolegów, którzy byli również działaczami podziemia, które no jeszcze oczywiście, jeśli chodzi o mój oddział specjalny, to niestety żyje do tej chwili tylko jedna osoba. W Londynie być może, że jeszcze dożyje do tego czasu, to też chciałem, żeby prawda, tutaj był.
Specjalny z Powstania Warszawskiego.
Tak, z naszego oddziału, oddział specjalny Harnes. Jest jedyna osoba poza mną, jeszcze żyje w Londynie. No teraz właśnie do mnie napisał, że się zmartwił, że odebrano mu już prawo jazdy. Prawda?
A jak on się nazywa?
Tak, Jarosz,
pan Jarosz. Dobrze. Panie profesorze, ale gdyby pana można było poprosić, bo tak, myśmy rozmawiali dość chronologicznie. Jest taki jeden odcinek półgodzinny, pan opowiada o Litwie, o swoich rodzicach. Potem jest odcinek, który mówi o tym okresie do wojny, do września 1939. Potem jest odcinek tyczący Powstania Warszawskiego i drugi, już finału powstania, ten pierwszy, jak nie mogę zapomnieć, jak pan opowiadał o tym wejściu do tego zamkniętego pomieszczenia na samym początku i pan nagle zastał tam 14 SS-manów, a zaciął się panu karabin maszynowy i pan ich jednak wyprowadził z podniesionymi rękami. Dostał pan od Komorowskiego Virtuti Militari wkrótce potem. No i potem jest odcinek, oczywiście ten straszny. Ten straszny, który będzie teraz drukowany w najbliższym kurierze wnet, ten gułag. Gułag nad daleko, daleko gdzieś tam aż nad morzami w upale, w tym strasznym, tam właściwie, gdzie pan już właściwie był prawie nieżywy, bo leżał pan na stosie trupów. I potem wrócił pan do Polski. Potem zaczął pan pracować w Afryce, w Ameryce, uczyć. Jest taki odcinek o Afryce, Burundi. No i Panie profesorze, no właśnie, jak to wszystko, napisał pan wspaniałe książki, podsumował pan jako chyba jedyny w tej chwili to, co się dzieje, bo jakoś dziwnie nasi naukowcy unikają podsumowywania tego, co się dzieje. To byłoby ciekawe na bieżąco, żeby jednak już 20 ileś lat minęło. Pan to zrobił. Pan mówił o przemyśle, pan mówił o ekonomii, pan mówił o ludziach. Może jeszcze coś o tych właśnie osobach, tych... No pochwalmy, może pan jednak mógłby kogoś tutaj pochwalić za te działania naukowe, ekonomiczne, gospodarcze.
Tak, no więc muszę powiedzieć, ja się zajmowałem, że tak powiem, problemem transformacji, prawda? Przeszliśmy z systemu gospodarki socjalistycznej, prawda, państwowej, na system gospodarki prywatnej, no i opisałem to przejście, które było z punktu widzenia ekonomicznego dla nas tragiczne. Dlatego, że praktycznie rzecz biorąc, była zupełnie bledna polityka, no, związana z polityką wielkiego światowego kapitału, który doprowadził do tego, że konkretnie 5914 przedsiębiorstw polskich zostało zlikwidowane, prawda, zostało wykupione, prawda, potem no, z reguły część z nich została w ogóle zlikwidowana, część miała potem charakter tylko marginesowy i Polska została objęta przez, że tak powiem, kapitał światowy w ten sposób, stając się krajem niesamodzielnym ekonomicznie, tak jak wszystkie kraje afrykańskie, które odzyskały niepodległość, a ten problem, prawda, Afryki świetnie znałem, bo 10 lat w Afryce pracowałem i widziałem ten sam problem. No więc oczywiście ja to była wielka strata dla polskiej gospodarki, która doprowadziła do tragicznej sytuacji. Mieliśmy olbrzymie bezrobocie, w wyniku którego straciliśmy no, ponad 4 miliony, prawda, z naszych obywateli, którzy po prostu wyemigrowali do bogatych krajów kapitalistycznych. Ja się tą problematyką zajmowałem, prawda, bardzo szczegółowo. Opisałem ją bardzo szczegółowo w swojej książce, która wyszła w 3 wydaniach. To było kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy. Oczywiście byłem przedmiotem wielkiego, wielkiego ataku, dlatego że cała ta koncepcja została zorganizowana przez pana George'a Sorosa. Soros to jest, proszę pana, multimilioner, jeden z najbogatszych ludzi świata, który prowadzi pewną koncepcję ideologiczną, mianowicie no, stworzenie jednego światowego społeczeństwa, prawda, bez podziałów, że tak powiem, narodowościowych, ma swoją, że tak powiem, koncepcję ideologiczną. On przyjechał do Polski, ja byłem pierwszy, który to ujawnił 8 maja 1988 roku i tutaj ustalił, prawda, całą koncepcję, że przechodzimy na system kapitalistyczny, z tym, że wielki kapitał, prawda, obejmuje kapitał zagraniczny, natomiast średniej wielkości przedsiębiorstwa mogą być objęte przez aktywistów partyjnych. No i mamy, prawda, bardzo dokładne opracowanie naukowe, które jeszcze jest oczywiście jest dostępne, mianowicie olbrzymia większość, 62% przedsiębiorstw średniej wielkości jest własnością byłych aktywistów partyjnych. A poza tym praktycznie rzecz biorąc, olbrzymia większość kadry, prawda, tej kierowniczej, to była stara kadra, prawda, partyjna, prawda, no łącznie, prawda, z prezydentem Kwaśniewskim, który przez dwa razy był, prawda, wybrany na prezydenta, a który był oczywiście członkiem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wielkim działaczem politycznym tym. No więc oczywiście nastąpiła paradoksalna sytuacja, w której odbudowa Polski, prawda, wolnej, kapitalistycznej, w bardzo dużym procencie była realizowana przez dawniejszych wielkich, prawda, działaczy komunistycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No to nasza propozycja, prawda, środowiska polonijnego w Kanadzie, która domagała się tego, żeby aktywiści partyjni byli przez 10 lat pozbawieni prawa w ogóle głosowania, członkowie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Oczywiście to nie doszło, było porozumienie, prawda, ten otwarty stół i w wyniku tego efekt był taki, prawda, że przez dwie kadencje prezydentem polskim był dawniejszy wybitny działacz, prawda, wybitny działacz PZPR-owski komunistyczny, prawda. Także no i oczywiście olbrzymi procent, prawda, pracowników na wysokich stanowiskach to była stara kadra, prawda, komunistyczna. No więc oczywiście ja to wszystko bardzo szczegółowo przeanalizowałem. Jestem dumny ze swojej tej pracy, której poświęciłem 5 lat. Patologia transformacji, która wyszła w 3 wydaniach, kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy. Od czasu do czasu jeszcze jest przedmiotem, prawda, ataku. No ale to była ta praca, potem 2 prace moich przyjaciół, którzy przedstawili zestawienie dokładne tych 5914 przedsiębiorstw, które zostały, prawda, praktycznie zlikwidowane, przyjęte przez kapitał zagraniczny. No i w dalszym ciągu oczywiście my mamy olbrzymi, zbyt duży, nieporównywalny z innymi krajami Europy Zachodniej, prawda, wielkość kapitału zagranicznego, który co roku, prawda, odprowadza olbrzymie zyski. Prawda. I w związku z tym stale jednak pomimo naszego już bardzo pięknego rozwoju, no jesteśmy na odległym miejscu w porównaniu z tymi krajami kapitalistycznymi, prawda, zachodnimi, gdzie kapitał zagraniczny to jest 8-10%, prawda, a nie tak jak u nas w dalszym ciągu jeszcze powyżej 50%, prawda. No więc to jest ta walka, którą ja oczywiście prowadziłem. Jednocześnie czym się zajmowałem? No zajmowałem się walką ze zdradą stanu całego szeregu autorów, którzy twierdzili, że Powstanie Warszawskie to była zbrodnia, prawda? Powstanie Warszawskie było najwspanialszym powstaniem w historii ludzkości i Powstanie Warszawskie uratowało Europę. Tylko dzięki temu, że Stalin zatrzymał Armię Czerwoną przed Warszawą, prawda? W ciągu 2 miesięcy Armia Czerwona nie doszła do Renu. A doszła była do Renu, dlatego że większość armii niemieckiej była zaangażowana w walce z inwazją amerykańską, angielską nad Renem. I w ten czas to była okazja na to dla Armii Czerwonej, żeby doszła nie do Berlina, a doszła do Renu. A gdyby doszła do Renu, to oczywiście by i tak została. Między innymi dlatego, że miała porozumienie, prawda, z Roosevelt'em, który no niestety zdradził nas, prawda, w Teheranie w 1943 roku oddał cały wschód Polski, prawda, z czysto polskimi wielkimi miastami, prawda, Wilno i Lwów, z polskim okręgiem naftowym, w tajemnicy przed polskim rządem, który w ten czas miał tym emigracyjnym, prawda, Mikołajczyk o tym, prawda, że Roosevelt oddał dużą część Polski, prawda, Związkowi Radzieckiemu, dowiedział się dopiero dwa tygodnie po upadku powstania, prawda. Nie wiedział o tym do ostatniej chwili, prawda. Także ja to osobiście wszystko opisałem po wojnie, prawda, oczywiście w ten sposób stając się przedmiotem niesłychanie ostrych, nonsensownych ataków, dlatego że byłem, mam tą satysfakcję. Jestem dumny ze swojej walki podziemnej przez 5 lat. Jestem dumny ze swojej walki w czasie powstania i jestem dumnym z tego, że byłem pierwszym Polakiem, który ujawnił, prawda, tragiczną naszą transformację, w wyniku której, prawda, no w tej chwili oczywiście dochodzimy, coraz bardziej się rozwijamy, ale w dalszym ciągu jesteśmy bardzo odlegli od poziomu krajów, prawda, zachodnich, będąc eksploatowanymi przez wiele, wiele lat przez światowy kapitał, prawda? Straciliśmy 5914, dokładnie to mamy opisane, między innymi Ślązak, między innymi jest parę książek bardzo dokładnie opisujących ten problem. No i moja patologia transformacji, która wyszła w 3 wydaniach i jestem zdania w tej chwili, chciałbym ją jeszcze uzupełnić, chciałbym jeszcze raz wydać, dlatego że ta świadomość jest konieczna. Świadomość nasza historyczna, że Powstanie Warszawskie było największym autentycznym buntem w historii świata i że Powstanie Warszawskie uratowało Europę przed sowietyzacją całej Europy, prawda? To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to jest ta, że zostaliśmy, transformacja była na Polski tragiczna i straciliśmy nasz podstawowy, olbrzymi kapitał, który jednak już był zbudowany w systemie socjalistycznym. Tyle chciałem powiedzieć o tym, prawda, co ja zrobiłem i czym się zajmowałem, prawda. Jestem zadowolony z tego i w dalszym ciągu rozpowszechniam te informacje, prawda, które muszą być znane przez nas wszystkich. Musimy wszystko robić, żeby odbudować nasz autentyczny polski kapitał, żebyśmy, prawda, olbrzymich pieniędzy co roku nie wysyłali, prawda, zysków wielkiego kapitału zagranicznego za granicę. Tak jak to jest we Francji, tak to jest, jak to jest, prawda, w Niemczech, gdzie ten kapitał zagraniczny to jest, prawda, 8-10%, prawda, a olbrzymia większość to jest kapitał miejscowy. A u nas jest sytuacja taka, że w dalszym ciągu powyżej 50% mamy kapitał zagraniczny, którego zyski są z Polski, praktycznie rzecz biorąc, prawie że nie mamy w ogóle wielkiego handlu. Olbrzymi handel w dalszym ciągu jest w rękach zagranicznych, prawda? I w dalszym ciągu nie mamy zyski z niego. W olbrzymiej większości służą na powiększenie kapitału i rozwoju wielkich krajów kapitalistycznych zachodniej Europy.
Panie profesorze, a my jesteśmy bardzo dumni z pana. z Pana, że tak Pan trwa i że Pan tak wspaniale potrafi syntetycznie, w sposób taki i naukowy, a jednocześnie przystępny, uwypuklić te najważniejsze rzeczy. To, co Pan powiedział, będzie zarejestrowane, będzie zapisane, będzie wydrukowane i to musi być i to trzeba powtarzać. Bardzo Panu naprawdę dziękuję. To się słucha z nieogromnym zainteresowaniem. Niby wiemy o tym, niby wiemy, ale praktycznie jest nadal, no trochę się zmienia, prawda? Czy Pan widzi te zmiany? Czy Pan ma jakieś przynajmniej nadzieję, że to w jakimś czasie uchwytnym, zauważalnym będzie się odbywało?
No oczywiście zdaję sobie sprawę, że obecne kierownictwo ma świadomość tego. Tylko wiecie pan, jest jeszcze inny problem, olbrzymi problem, prawda, polityczny. Mianowicie to jest to sprawa, prawda, roli partii i tych konfliktów międzypartyjnych, które istnieją, prawda. No ja oczywiście mam inny pogląd, jestem zdania, prawda, że powinna być, oczywiście są partie o różnych programach, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że jest jeden podstawowy interes, to jest interes naszej, całej naszej ojczyzny, prawda. I trzeba wszystkie, że tak powiem, różnorodne koncepcje w sposób spokojny, w sposób poważny dyskutować i analizować, prawda, możliwość najlepszych rozwiązań. Natomiast to tacie, jak to się mówi, ordynarne peskowanie, wzajemne wymyślanie, prawda, tworzenie jakichś niesłychanych demonstracji, to wszystko moim zdaniem jest przeciwne interesowi krajowemu. My musimy się w jakiś sposób, prawda, dogadać, żeby doprowadzić do tego, żebyśmy naprawdę mogli wspólnie myśleć, prawda, o rozwoju naszej ojczyzny. A istnieje parę podstawowych tez, które powinny być akceptowane absolutnie przez wszystkich. No oczywiście na ten temat to można byłoby bardzo, bardzo dużo mówić, prawda? No w każdym razie nie ulega najmniejszej wątpliwości, że te niesłychanie ostre konflikty międzypartyjne i między innymi wykorzystywanie zagranicy do dyskusji wewnątrzpartyjnych, prawda, w Polsce, moim zdaniem to jest sprawa karygodna, prawda? Więc po prostu jest dalszy niesłychanie istotny problem, prawda, żebyśmy mogli jednak, jak to się mówi, elegancko się dogadywać, prawda, z różnymi koncepcjami po to, żeby Polskę rozwijać. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że musimy doprowadzać do tego, żeby w Polsce kapitał krajowy był jak najbardziej rozwinięty, żeby stworzyć możliwości do rozwijania polskiej inicjatywy, żeby doprowadzić do tej proporcji, która jest w Niemczech, która jest we Francji, która jest w Holandii i tak dalej, że kapitał zagraniczny to jest 10, 12, 15%, prawda? A reszta to jest kapitał krajowy, prawda? I do tego trzeba absolutnie doprowadzić i moim zdaniem takie możliwości oczywiście są, bo my jesteśmy bardzo zdolni, moglibyśmy, prawda, na przykład prowadzić, prawda, bardzo nowoczesną produkcję w różnej dziedzinie, bo my jesteśmy naprawdę zdolni. Mieszkałem za granicą przez pewien okres czasu i wszędzie w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, wszędzie Polacy w środowisku naukowym, w środowisku przemysłowym Polacy się wyróżniali, prawda. Największy przedsiębiorca, powiedzmy, w Pittsburghu to jest, prawda, polskiego pochodzenia. Najbardziej sprawny, prawda, przemysłowiec. Czołówka kadry naukowej w całym szeregu uniwersytetów, w którym ja pracowałem za granicą, to było także pochodzenia polskiego. My jesteśmy jednym z najzdolniejszych narodów świata. Tylko mamy jedną zasadniczą wadę, prawda. To, że nie potrafimy wewnętrznie się dogadać. I dla mnie to jest właśnie największa tragedia.
Tak, panie profesorze, i będziemy powtarzali to, co pan powiedział na częstotliwości, będzie Radio Wnet i prezes Skowroński, Krzysztof Skowroński, otrzymali już tą częstotliwość nową 87,8 MHz i przez jakiś czas na próbę, ponoć oby ta próba trwała już na stałe, ten program będzie właśnie 87,8. Panie profesorze, no szalenie bardzo, bardzo panu dziękuję za te wszystkie spotkania. Mam nadzieję, że pan się jeszcze zgodzi. No, tak jak pan mówi, że jest jeszcze szereg, wiele spraw, to jeśli pan się tylko zgodzi, to bardzo będziemy się chętnie do pana zgłaszać na rozmowę. A jest obok mnie Paweł Kalinowski, który jest takim dobrym duchem łączącym pana i naszą redakcję, mnie, i może chciałby coś zapytać pana profesora.
No cóż, o co mógłbym zapytać, kiedy nie jesteśmy razem i to jeszcze na antenie. Witam, panie profesorze.
Ale odwiedzałeś pana w chorobie.
Zdarzało mi się tak. Jesteśmy w stałym kontakcie z panem profesorem, co poczytuję sobie za ogromny zaszczyt.
Tak, panie profesorze, także tutaj jeszcze jeden pana przyjaciel i człowiek, który o panu myśli, bo jest kilka osób tutaj z naszego kręgu, którzy strasznie przeżywali ten ostatni okres i te różne okropne, wręcz, no powiem, drańskie niesprawiedliwości, które się wykluły w jakichś chorych umysłach. Także panu bardzo dziękujemy.
One się wpisywały jakoś w tę koncepcję wroga, o którym pan profesor niejednokrotnie mówił.
To po prostu
mówił.
Chore. I życzymy wszystkim zdrowia, żeby to trwało, żeby jeszcze te...
Urodziny w Jabłonnej.
Tak, żeby idee, o których pan mówi, żeby pan nam przypominał, żeby pan skończył książkę. Ta książka też jest oczekiwana. Także strasznie bardzo dziękuję, panie profesorze, i do usłyszenia. Odezwiemy się, jeśli pan tylko będzie miał ochotę dalej z nami rozmawiać.
Mam umowę na 3 książki, które chciałbym, żeby wyszły, prawda? Do tego potrzebuję jeszcze parę lat, i dlatego chcę dożyć do setki. I właśnie. Wszystko żeby, prawda, do tej setki dojść, pomimo że jestem, prawda, ciężko chory i tak dalej, prawda. Ale trzymam się i dziękuję wam bardzo serdecznie za waszą pomoc. Właśnie te audycje, które mam, które pan łaskaw się ze mną prowadzić, one są dla mnie jednym z podstawowych elementów psychologicznych, prawda. To jest właśnie niesłychanie ważne, mieć tą świadomość, że są ludzie, którzy jednak chcieliby jeszcze, żebym ja jeszcze był przez pewien okres czasu aktywny i żebym to opisał, co powinienem opisać, prawda. Oczywiście mam nadzieję, że mi się to uda i ja jestem niesłychanie serdecznie wdzięczny, prawda.
Bardzo, bardzo panu dziękujemy. Stefan Truszczyński, do pańskich usług i do następnego spotkania. Dziękujemy. Proszę państwa, no tak, wzruszyliśmy się tutaj z Pawłem, bo to dla nas ogromna była radość przez tak długi czas, wiele miesięcy, być w kontakcie z takim umysłem i z takim człowiekiem tak odważnym, tak zasłużonym. Nawet w tych akcjach fizycznych to się objawiało tak szczególnie, prawda, gdzie z automatami, z walka, powstanie, ale w ogóle odważny, w ogóle całe życie, to był jeden wielki ciąg, no i szczęście. Może gdzieś ktoś potrafi nagradzać takich, którzy żyją dzielnie. Prawda, Pawle?
Myślę, że tak, no bo te niebezpieczne sytuacje ciągnęły się przez wiele lat. Nawet trafiło go to przecież w Rwandzie, gdzie tak, już przed genocidem, przed ludobójstwem sytuacja była bardzo niepewna i profesor tam chodził z pistoletem. Tak, chodził z pistoletem i groziła mu też eksterminacja. Jego, że tak powiem, kolega z francuski został zlikwidowany przez prezydenta. Na szczęście powrót profesora z urlopu zbiegł się w czasie z zamachem stanu i wymianą prezydenta, przez co udało mu się przeżyć. To kolejny raz w jego życiu, kiedy się coś udawało. Tak jak ta śmierć w Łagrze, która później była
Na pustyni Karakum.
Karakum, tak.
40 stopni mrozu. Mrozu, upału.
Nie, tam 50 było, bywało 50. Tak. I ta klepsydra w kościele w Krakowie, że msza żałobna za niego, a on żyje.
No, dużo jest jeszcze takich szczegółów, do których powinniśmy wrócić, może nam się uda. Myślę, że to jest...
I ta wszechstronność profesora jeszcze.
Tak.
Niesamowita.
Potem naukowe osiągnięcia. Najpierw studia, uzupełnienia, potem rozwój. No ale zdolni ludzie mają to. Tak jak pan profesor powiedział, Polacy właśnie tym się wybijają, że w trudnych sytuacjach nieprawdopodobnie potrafią się zmobilizować. Są zdolni, są pracowici, to jest dostrzegane. No, a tu na miejscu jest jak jest. Oby to się zmieniało, tylko oby szybciej, prawda? Bo ciągle czekam, no zmienia się, owszem, zmienia się dużo.
To prawda, no ja troszkę dostrzegam teraz tych tak zwanych symetrystów na rynku dziennikarskim, którzy no być może idą gdzieś w kierunku profesora, no bo on zawsze mówi, Możemy się różnić ideologicznie, ty możesz być socjalistą, ja mogę być konserwatystą, ty możesz być kolejna osoba, może być monarchistą, ale wszystkie ręce na pokład, jeśli chodzi o Polskę. I to dla mnie było takim mottem podstawowym.
Ja uważam, że oczywiście wszyscy mogą mówić, natomiast dobrze byłoby, żeby mówili szczerze prawdę, żeby jednak widzieli to, co się robi, bo trudno się przyznać do błędu. Nawet czasem możemy spuścić zasłonę litości na to. Natomiast ci, którzy jątrzą nadal, no to trudno się z tym pogodzić. Bardzo państwu dziękujemy za to spotkanie z profesorem i w ogóle z nami. Przypominam, że nowa częstotliwość Radia Wnet to jest 87,8 i zapraszamy. W czwartki Stefan Truszczyński między 11 a 12, a w ogóle masę będzie różnych nowych programów. Dziękujemy bardzo.
Tu Radio Wnet. www.radiownet.pl.
Witamy bardzo.